Szczęść Boże, skończyliśmy tydzień temu nasze tutaj spotkanie na przywołaniu dwóch bardzo ważnych artykułów z traktatu z Maastricht, które właściwie określają pozycję banku centralnego. Jak Państwo na pewno wiecie, w krajach, które należą do strefy euro, jest tylko jeden bank centralny, Europejski Bank Centralny. Natomiast kraje, które nie są w strefie euro, też mają pewne obowiązki, jeżeli chodzi o pozycję banku centralnego względem władzy administracyjnej kraju. Mianowicie tutaj jest wyraźnie powiedziane z tych artykułów, chociaż one tak dosyć zawile wyglądają, że bank centralny musi być niezależny, całkowicie niezależny od jakiejkolwiek władzy, od jakiejkolwiek instytucji. Nikt nie może bankowi centralnemu niczego nakazywać w tym zakresie, w którym bank centralny odpowiada za politykę pieniężną, czyli tak naprawdę w tym zakresie, w którym bank centralny ma obowiązek dbania o to, żeby siła nabywcza waluty, którą emituje, bo dla banku centralnego to jest zobowiązanie, żeby ta siła nabywcza była stabilna. Co to znaczy stabilna? No ona oczywiście może się lekko wahać, prawda, odbiegać troszeczkę w górę lub w dół, bo tak się zwykle dzieje. Państwo pewnie też obserwujecie, że ceny różnych towarów się zmieniają, chociażby ze względu na sezonowość. Ale chodzi o to, żeby jeśli weźmiemy pod uwagę pewien koszyk towarów, czyli to, co jest nam potrzebne, co kupujemy zazwyczaj i na wyposażenie naszych gospodarstw domowych i dlatego, żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie, no to te ceny powinny być w miarę stabilne, one mogą leciuteńko zwyżkować ze względu na to, że podaż pieniądza leciuteńko powinna wyprzedzać podaż towarów, bo jeśli mamy inwestycje, to zwykle najpierw mamy dochody, prawda, czyli kreujemy pieniądz również, no bo dochody to można wyrazić w pieniądzu, dopiero potem pojawiają się towary, ale nie może tutaj być zbyt dużej przestrzeni, zbyt dużej luki pomiędzy właśnie tą podażą pieniądza, a tym, co faktycznie mamy i możemy za te pieniądze kupić. I to, co jak wspominałam, już ten artykuł 130-131 i te artykuły są określane w traktacie z Maastricht jako tak zwane kryterium konwergencji prawnej. Zazwyczaj się to rozumie, kryterium konwergencji prawnej, które dotyczy krajów aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej, to znaczy w ogóle zbliżenie systemów prawnych do pewnych standardów, które obowiązują w Unii Europejskiej. Nie. To określenie, kryterium konwergencji prawnej, dotyczy przede wszystkim banku centralnego, jego niezależności. Dlaczego dla Polski to było takie ważne i trudne kryterium, chociaż zostało oczywiście ono wypełnione? Dlatego, że w Polsce bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski, z przyczyn historycznych był bankiem, który właściwie pełnił różne funkcje w gospodarce. W ogóle ten bank powstał po wojnie, także on ma długie tradycje. Gdybyśmy chcieli sięgać do historii bankowości centralnej w Polsce, no to są lata 80. i zabór rosyjski. Ale sam Narodowy Bank Polski jako taki powstał po II wojnie światowej, został powołany przez władze komunistyczne i właściwie miał pełnić takie funkcje, jak całe wszystkie inne banki centralne w krajach komunistycznych, gdzie się uznawało, że pieniądz i rynek są nieważne, bo ważny jest tylko plan centralny. W związku z tym ten bank podlegał rządowi, a właściwie władzom politycznym, zarówno pod względem personalnym, pod względem majątkowym, bo tam decydowano o tym, ile on może mieć tego majątku, jak może powiększać, ile nie może powiększać. Nie mógł stosować żadnych tak zwanych instrumentów, którymi się zazwyczaj bank centralny posługuje, żeby pieniądz mógł emitować w określonych ilościach, takich, jakie w gospodarce są potrzebne. A w ogóle pozycja prezesa banku centralnego w Polsce była bardzo niska, dlatego że w Polsce Ludowej najwyższą władzą tak naprawdę, jeżeli pominiemy władze polityczne, czyli Komitet Centralny, to najwyższą władzą gospodarczą była Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, ona ustalała plany. Potem był minister finansów, który miał odpowiadać, on miał niską pozycję za finanse państwa, a prezes Narodowego Banku Polskiego był jego zastępcą. A więc widzicie Państwo, że prezes miał niewielkie kompetencje. Ta sytuacja zmieniła się pod wpływem bardzo różnych okoliczności i znalazło to wyraz w 1997 roku, kiedy przyjęliśmy nową konstytucję, która nadała bardzo wysoką rangę Narodowemu Bankowi Polskiemu i tym samym spełniliśmy kryterium konwergencji prawnej. A jak dzisiaj to wygląda, opowiem za tydzień i na tym na razie skończymy nasz cykl o polityce monetarnej i o tym, jak ona wiąże się bądź nie z polityką gospodarczą. Szczęść Boże, do zobaczenia.